Poprzednim razem, gdy rozważaliśmy ten rozdział 6, skupiliśmy się na tej postawie Boga wobec grzechu człowieka. Dzisiaj skupimy się na sprawie tego Bożego polecenia dla Noego, aby zbudować arkę, ze względu na to, jaki sposób Pan Bóg wybrał dla zgładzenia ludzkości. I tak jak powiedziałem, pamiętacie, że poprzednim razem powiedzieliśmy sobie o tym, że cała pierwsza Mojżeszowa obejmuje około 2300 lat, a jeden rok okresu potopu zajmuje aż 4 rozdziały w tej księdze. I jeżeli byśmy na to zwrócili uwagę, to widzimy, że ten okres potopu był dla Mojżesza kluczowo ważnym momentem w dziejach świata i poświęcił mu aż tak dużo czasu. Autor tej księgi przykładał do tego momentu, do tych wydarzeń potopu szczególną wagę, bo miała ona wyjątkowo duchowe znaczenie. I w wierszach 1-7, tych początkowych, powiedzieliśmy, że w tym okresie opisywanym w rozdziale 6 diabeł przyjął inną strategię na ochronę samego siebie. Mając w pamięci Bożą zapowiedź, że potomek Ewy zniszczy go, czyli zniszczy diabła, starał się diabeł zniszczyć potomstwo Ewy, potomstwo tych wiernych Bogu ludzi. I pierwsza taka aktywność to było nieuzasadnione, niczym logicznym zamordowanie Abla przez Kaina. A tu powiedzieliśmy sobie, że mamy opis innej strategii, jaką przyjął diabeł, mianowicie jeżeli widzieć dla niego, dla diabła, rozwój i powodzenie potomstwa Bożego, to było dla niego śmiertelne zagrożenie. To była dla niego trucizna. Więc jednym ze sposobów ograniczenia szkodliwego działania trucizny jest ją rozcieńczyć. Jak się ją rozcieńczy z odpowiednio małych dawek, to przestaje być zabójcza. I taką strategię przyjął diabeł wobec potomstwa Bożego, aby synowie pochodzący z potomstwa Bożego zawierali małżeństwa z niewierzącymi kobietami, aby wiara kolejnych pokoleń gasła, aż zaniknie. I potem powiedzieliśmy sobie, że łaskawość Boża dla ludzkości była wyjątkowa w porównaniu do ciężaru grzechu, jaki się pojawił. Że pomimo, że Adam zgrzeszył przeciwko Bogu, był martwy duchowo, to Pan Bóg pozwolił mu żyć przez długi czas. Pomimo, że Kain popełnił morderstwo, bratobójstwo, to Pan Bóg pozwolił mu żyć przez długi czas jeszcze, a nawet zapewnił mu ochronę przed ludzką zemstą. Pan Bóg dał długi czas Kainowi i ówczesnym ludziom na to, aby mogli się upamiętać. Bóg przez długi czas powstrzymywał swój gniew, ale przez cały ten czas Bóg wzbudzał swoje potomstwo, które zwiastowało pozostałym ludziom, pozostałej ludzkości, prawdę o Bogu i o tym, że Bóg ostatecznie wymierzy sprawiedliwość i nadejdzie Boży gniew. Że ten czas, który tak miło upływa, nie oznacza, że Bóg zlekceważy grzech, będzie patrzył na niego przez palce, ale jest to czas do upamiętania. I w wierszu 3 ostatecznie Bóg stwierdza, że nie da się więcej, nie da się dłużej prowokować człowiekowi. Nie będzie się dłużej zmagał z człowiekiem, który jest jedynie ciałem, który jest jedynie stworzeniem. I ta dobroć Boża miała mieć kres. Bóg miał wkroczyć z kataklizmem, który miał zniszczyć ludzką rasę. I Bóg dostrzegał, że ten czas, który w swej dobroci dał ludzkości, aby ta się upamiętała, ludzie wykorzystywali na pomnażanie zła. I rasa ludzka stawała się coraz gorsza. I serce ludzkie dążyło nieustannie do tego, co złe. I zło stało się niezmienne. Nie było tam dążenia do poprawy. Opis zła serca ludzkiego jest tak dogłębny i tak dramatycznie dosadny, że jedyne, z czym możemy porównać ten wiersz piąty, to opis apostoła Pawła z listu do Rzymian z pierwszego rozdziału, z wierszów 18 do 33. I dalej czytamy, że Bóg nie spoglądał na ten świat jako bierny i obojętny obserwator, ale widzimy, że to głęboko Boga dotykało i smuciło to zło, w jaki człowiek obrócił jego dobre dary. I Bóg był tym zarówno zasmucony, jak i rozgniewany. Mówiliśmy o tym, że możemy porównać tutaj te emocje, te uczucia osoby Boga do Ojca, który dzień za dniem i miesiąc za miesiącem i rok za rokiem okazuje troskę i dobroć swoim dzieciom. A dzieci te nie dość, że wyrządzają wielkie zło nie tylko innym, to również samemu Ojcu. I taki ojciec w końcu myśli sobie, że lepiej było pozostać bezdzietnym. Bóg spoglądał na ziemię i widział, że korona Jego stworzenia, obdarzona takimi zdolnościami i przywilejami, jest nieustawicznie i bez powodu zła. I czytamy, że żałował Pan, że uczynił człowieka. Nie myślmy przy tym, że Bóg jest zmienny albo omylny. Nie powinniśmy też myśleć, że doskonałość Boga i Jego szczęście nie jest doskonałe. Wiersz szósty raczej mówi nam o uczuciach Bożych, a nie o Jego naturze. I te uczucia opisane w szóstym wierszu nie wykluczają doskonałości Bożej istoty, ale ją opisują i definiują tę przestrzeń, jaka była w Bogu. Wielkość Bożej osoby i Bożej natury. I w siódmym wierszu widzimy, że ten grzech ludzki jest dla Boga nieznośny i nie do wytrzymania. Jest wstrętny. Doskonały Bóg w nieubłagany sposób nienawidzi grzechu. I nienawidzi grzechu, tak jak powiedzieliśmy, w każdym człowieku, który grzeszy. I w każdym człowieku, w którym grzech znajduje. Bez względu na płeć, czy wiek, czy wykształcenie, czy zamożność, czy poziom kultury osobistej, czy zdolność do wysławiania się i ukrywania tego grzechu, czy przynależność do grupy społecznej. Bóg jest nieubłaganym wrogiem grzechów. I to zarówno tych jawnych, jak i ukrytych. I zarówno tych nowych, jak i tych nawracających. I zarówno Bóg jest wrogiem zarówno grzesznego działania, jak i grzesznego zaniechania. Bóg jest, nienawidzi grzechu, jest wrogiem grzechu na wieki wieków. I nigdy nie zgodzi się, ani nie przymknie oka na grzech. To musimy sobie uświadomić za każdym razem, gdy zaczynamy lekko myśleć o grzechu. Dlatego w siódmym wierszu Bóg mówi, że zniszczy człowieka z powierzchni ziemi całkowicie i nie zadowoli się połowicznymi rozwiązaniami. I wymarzy ludzkość na zawsze i zakończy ludzkość. I pojawia się znowu to słynne biblijne ale z wyjątkiem Noego, bo on znalazł łaskę w Bożych oczach. I powiedzieliśmy sobie poprzednio, że w ocaleniu Noego widzimy znowu doskonałość Bożej natury. Że Bóg nie jest taki, aby potraktować tego, który szczerym sercem podąża za Bogiem tak samo, jak tych niesprawiedliwych i grzesznych. Gdy znalazł chociaż jednego człowieka w tym morzu niesprawiedliwości, to go zauważył. i nie pozostawił tego jednego wraz z jego rodziną, aby dotknęło go to samo, co niesprawiedliwe. Jego wzrok, jak mówimy, nie przeoczył Noego, chociaż świat był pełen złych ludzi. I wspomnieliśmy ten werset 2 Kronik 16:9, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, którzy. Od 9 wiersza widzimy, że narrator koncentruje się znowu na Noem i jego rodzinie. I widzimy, jakie świadectwo Pismo wystawia Noemu. Czytamy, że Noe chodził z Bogiem. Mówiliśmy o tym, że jak trudne musiało być dla Noego życie w tak niesprzyjającym świecie. Jak trudna musiała być jego codzienność. Musiał każdego dnia żyć, myśleć, aktywnie przeciwdziałać złu, które działo się na świecie. Musiał walczyć o swoją postawę, aby nie myśleć, nie żyć i nie postępować tak jak otaczający go świat. I też, jeżeli wyobrazimy sobie, co Pismo mówi o Noem, to nie trudno będzie nam zrozumieć, albo gdybyśmy chcieli sobie zadać pytanie, jakie świadectwo Noemu wystawiłby ówczesny świat, to nie trudno jest nam sobie wyobrazić, że byłoby to wszystko co najgorsze. Wszystko, co Noe myślał, robił, było przez ten świat oceniane jako naiwne, głupie, nieracjonalne, fanaberia, żeby nie powiedzieć po prostu złe. Noe jednak, czytamy, chodził z Bogiem. Ludzie żyli różnie. Jeden człowiek trzymał z tym, drugi trzymał z tamtym. Ale Noe chodził z Bogiem. W tym bezbożnym świecie, w którym czytamy, że przed potopem świat był tak straszny, że nie jesteśmy sobie tego w stanie wyobrazić, a przecież znamy historię wojen współczesnego świata, niedawnej historii. A jednak tamten świat musiał być jeszcze gorszy. Każdy musiał być przeciwko każdemu. Wszelkie ciało było skażone. Rodzina przeciwko rodzinie, sąsiad przeciwko sąsiadowi. Miasto przeciwko miastu. Knucie, okrucieństwo, wyuzdanie, strach i pożoga. I Bóg powiedział, że zniszczy wszelkie ciało w powodzi z powodu skażenia ludzi. Taki świat musiał być zniszczony w całości. Zapomnijmy o tych pomysłach i różnych koncepcjach próbujących doprowadzić do kompromisu jakiegoś pomiędzy świadectwami tak zwanej nauki a Słowem Bożym, że potop był tylko częściowy. Pismo mówi wyraźnie w wielu miejscach, że potop był powszechny i objął całą ziemię. W wierszu 7 czytamy: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. A w wierszu 13 czytamy: rzekł tedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. W 17 wierszu czytamy: bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. A w rozdziale 7, w 4 wierszu mówi: gdyż po upływie 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy. I zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Wiersze 13 do 22 to opis wskazówek, jakie Bóg daje Noemu, jak ma zbudować arkę. I Psalm 25, 14 wiersz mówi: społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. Słowo, które tam jest użyte na społeczność, niektóre tłumaczenia Biblii wyrażają słowem: tajemnice Pana znają ci, którzy się Go boją. Od wiersza 13 czytamy, że ten człowiek, który miał społeczność z Bogiem, jemu Bóg objawia to, co ma się wydarzyć, nadchodzący potop, a jednocześnie objaśnia Noemu, jak ma się przygotować na tę nadchodzącą Bożą zagładę. I czytamy, że po pierwsze, szczegóły dotyczące konstrukcji arki. W każdym z tych szczegółów jest, gdy się to porównuje ze współczesną nauką budowania statków, ten opis jest z jednej strony ogólny, ale to, co jest w niej zawarte, w tym opisie, bardzo precyzyjnie opisuje to, co jest najważniejsze, aby taki statek mógł w ogóle przetrwać. Po pierwsze czytamy, że Noe ma usług do tego mocnego i odpornego na wodę drzewa żywicznego. Następnie podane są wymiary arki i jej proporcje. Długość ma być 10 razy większa, 10 razy większa niż wysokość, bo tam było 330, i 6 razy większa niż szerokość, bo szerokość miała być 50 łokci. Zdajemy sobie sprawę, że tak zbudowany ogromna budowla musiała być bardzo ciężka. To musiało ważyć, się tak szacuje, 20 tysięcy ton. Noemu zajęło to 100 lat, aby zbudować ten wielki okręt. Ale czytamy, że arka miała być pokryta smołą wewnątrz i zewnątrz. I miała mieć komory, pomieszczenia wewnątrz dla zwierząt. Miała mieć 3 poziomy, 3 pokłady, górny, środkowy i dolny. I była doskonale zaprojektowana i zbudowana, gdyż była narzędziem Bożego zbawienia. Bóg zapowiedział, że zniszczenie grzesznego świata nastąpi przez potop. A sposobem ratunku, narzędziem ratunku miała być arka. Nawet w tym, jak arka powstawała, widzimy Bożą łaskę. Bo gdy my podejmujemy decyzję, że coś robimy, to bierzemy się często do działania od razu. Pan Bóg, gdy stanowił, czas minął, zniszczy ten świat, cierpliwie czekał jeszcze 100 lat, aż Noe zdąży zbudować arkę. Jednocześnie konstrukcja arki była tak niespotykanym wydarzeniem na tamte czasy, że wszyscy musiała to być wieść, musiał to być headline we wszystkich opowieściach przenoszonych przez podróżników z miasta do miasta i kupców, że jest taki człowiek, który postanowił zbudować 150-metrowy okręt w środku lądu. Wszyscy musieli o tym wiedzieć, że jest taki szalony człowiek, który przygotowuje się na nadchodzącą katastrofę, twierdzi, że będzie potop i dlatego buduje potężny okręt w środku lądu. Każdy musiał to słyszeć. Wiele dowodów geologicznych dzisiaj, chociaż interpretowanych często błędnie, przekonuje nas, że potop rzeczywiście miał miejsce i że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Pan Bóg powiedział, bo oto ja sprowadzę potop na ziemię i tego dokonam. Jest jeszcze jeden wiersz, wiersz 18, który jest bardzo ważny dla nas. Bóg powiedział Noemu, że on w tej katastrofie nie zginie, dlatego, że związał się z Noe przymierzem. Jest to pierwsze miejsce w Biblii, gdzie wspomniane jest słowo przymierze. Ale wiemy, że od tego momentu jakiekolwiek zbawienie Boże opierało się na przymierzu. Bóg nie musiał wchodzić w żadne przymierze. Uczynił to tylko i wyłącznie dlatego, że chciał. Także nasze zbawienie, zbawienie z grzechów, oparte jest o wieczne przymierze, którym Bóg dobrowolnie związał się z tymi, których wybrał i umiłował przed założeniem świata. Wyobraźmy sobie, do jakiego Boga się modlimy. Świętego Boga, który powiedział: ręczę samym sobą, że Ciebie zbawię, że Cię uratuję. Przyrzekam. Na tym polega przymierze. Takie przymierze Bóg zawarł z Noem. I przymierze z Noem jest zapowiedzią przymierza w Panu Jezusie Chrystusie z upamiętującymi się grzesznikami. W 19 wierszu dowiadujemy się, że Noe ma uratować nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale ma także uratować pozostałe lądowe stworzenia. Jesteśmy dzisiaj dłużnikami Noego. Jego wiara albo jego wierze i wierności zawdzięczamy dzisiaj nasze życie. I teraz chciałbym, żebyśmy się bliżej przyjrzeli, bo to jest ten moment, kiedy musimy to zrobić, tej arce i temu, co na podstawie dzisiejszej wiedzy, jak i wiedzy archeologicznej o zdolnościach niemałych, budowlanych i konstrukcyjnych tamtych czasów, jak i opisu biblijnego, możemy zobaczyć, czym mogła być, czym była arka. Żeby to nie była taka idea, że to była jakaś, jak na rysunkach dla dzieci, okrągła, pływający garnek z tam wystającymi głowami żyraf przez okno. Tylko, że to rzeczywiście było wielkie osiągnięcie techniczne. Spróbujmy to włączyć może i sobie obejrzymy. Zobaczcie, to jest próba zrozumienia tego, jak mogła arka wyglądać, biorąc pod uwagę wiedzę, jaką dostarcza archeologia na temat budowy statków w starożytnej Grecji, bo tam głównie te statki były znajdowane, jak wówczas w tych starożytnych czasach budowano statki. To, co tutaj widzimy, to jest taki wiatrołap, który większość statków ówczesnych miała. On powodował, że gdy wiał wiatr, to ustawiał statek w poprzek do fali, co powodowało, że nie był rolowany przez falę, tylko przecinał falę na wprost. Druga taka konstrukcja może będzie na innym zdjęciu widoczna. To może to zaraz powiem o tym, a teraz pokażę jeszcze, zobaczcie, jakbyśmy to zdjęcie spojrzeli, to jest to samo, tylko jakby z drugiej strony inna perspektywa, inna projekcja. I tutaj mamy jeden ten wiatrołap, tu mamy na końcu drugi. Ta konstrukcja to jest coś, co w Biblii mamy napisane, że miało być okno na łokieć ponad pokład. I tu chodziło o to, że ten łokieć to jest tu. To jest brzeg, który powoduje, że jeżeli woda zmyłaby tą arkę, od góry na pokład by wpadła fala, to ona spływa i po arce spływa w dół. Nie wlewa się do środka, a jednocześnie mamy dostęp powietrza, a to, co tutaj jest, to jest otwierany dach, taki, który można po prostu tak wziąć i odchylić, żeby w momencie, kiedy nie było już sztormu, mogło dostać się trochę światła do środka, do wnętrza arki. To są wszystko rozwiązania, które są zaczerpnięte z budowy statków z tamtego okresu, ze statków, które były znajdowane. Tak w tych czasach starożytnych budowano, tylko oczywiście nie na taką skalę, bo to jest skala, która, jak zobaczycie zaraz, jest bardzo duża. Tutaj mam takie zdjęcie, które pokazuje wielkość arki i o tym sobie przez chwilę porozmawiajmy, bo nie wiemy dokładnie, ile miał łokieć w starożytności, gdy to było opisywane. Ta miara łokcia w różnych kulturach wynosiła różnie. Generalnie było to pomiędzy 45 cm, maksymalny było 51,8, czyli 52 cm. Łokieć oczywiście to jest ta najprostsza miara, którą każdy człowiek ma przy sobie nosi. Nie trzeba było centymetra. To jest od łokcia do czubka palca środkowego. Chyba, że ktoś czwarty ma dłuższy. I to w ten sposób mierzono odległość tych wszystkich podręcznych, takich rzeczy jak sznurki, materiały i tak dalej, mierzono na łokcie. W związku z tym ja sobie zmierzyłem swój łokieć i mój łokieć wynosi 49 cm. A ja jestem osobą zdecydowanie raczej wyższą niż wtedy były osoby. Trudno powiedzieć, no jeszcze byli olbrzymi, więc nie wiem, ale... Czyli przyjęte było od 45 do 51 do 52 ten łokieć. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że arka mogła mieć w tym największym i najmniejszym wymiarze od 442 stóp do 510. Tu mamy przyjęty ten największy wymiar, czyli widzimy, że tu jest gdzieś te 510 stóp, jest wielkość arki. Gdyby była ta najmniejsza miara, to by była dotąd gdzieś arka, 440, tak, tuż przed połową. Ale to w tych granicach mieści się wielkość arki, te 300 łokci. I widzimy tutaj porównanie do okrętu Santa Maria, czyli okrętu, którym Kolumb odkrył Amerykę, taką łupinką. Widzimy porównanie do Wyomingu, czyli sześciomasztowca, jednego z największych żaglowców, jaki został zbudowany. Widzimy porównanie do Titanica i widzimy porównanie do jednego z największych rejsowych statków. Nie wiem, czy największy cały czas to nie jest. Queen Mary II to jest ten taki pasażerski prom wożący ludzi, tam chyba, nie wiem, tam dobrze ponad 7 tysięcy ludzi wchodzi, samych pasażerów jeszcze, plus obsługa następna. Proszę? Taki wycieczkowy prom. To chyba największy z tej chwili zbudowany statek. Ponieważ te stopy, jak to wiadomo, nam nic nie mówią, to w metrach wielkość arki zawierałaby się pomiędzy 135 a 153 metry, czyli mniej więcej między 130 a 150 metrów. Bo 150 metrów to jest niewyobrażalna wielkość jak na statek. Bo pomyślcie sobie, to jest... Myślę, że cały ten fragment naszej tutaj ostrobramskiej, od parafii tam aż dotąd, i to jest 150 metrów. To jest bardzo potężna konstrukcja. No, czyli możemy przyjąć, że gdzieś tam te 140 parę metrów w pośrodku musiałby mieć. Co najmniej. Dalej, szerokość to 22 do 25 metrów. Szerokość. To nasz budynek ma 15 metrów. To arka byłaby jeszcze szersza w swojej szerokości. Tyle było miejsca w środku. A jeżeli chodzi o wysokość, to między 13 a 15 metrów. To jest co najmniej wysokość naszego budynku. Ile ten budynek może mieć? 15 metrów może mieć. Tak to było wysokie. To naprawdę było niezwykle potężna konstrukcja. Jeżeli się przyjrzymy tej konstrukcji, to widzimy też, że te statki, zresztą do dzisiaj tak jest, mają taki tutaj wysunięty pod wodą dziób, czy coś takiego, co jest tak zwanym... Gdy fala płynie, to statek utrzymuje się tak, żeby ta fala płynąca nie skręcała go. Wiatr go trzyma w kierunku przeciwko fali, a to prostuje, żeby fala ani w prawo, ani w lewo go też nie obracała, tylko przeciwko prądowi. I widzimy klatkę schodową, która musiała od drzwi wejściowych prowadzić na te trzy poziomy. Widzimy też, że już w starożytnej Grecji metodą nałączenia desek tego zewnętrznego poszycia, metoda polegała na tym, że w deskach nacinano otwory, a następnie wbijano takie na klin, takie łączniki. I te deski łączono ze sobą bardzo precyzyjnie, bardzo mocno i bardzo, bardzo ściśle. To było tak jak takie jakby wkładano takie pióra, tak jak mamy panele łączone są na pióro, to oni to wkładali z jednej i z drugiej strony i w ten sposób budowali statki. To była bardzo zaawansowana technologia i obróbka drewna. Nie mamy powodu uważać, że w kulturze tej mezopotamskiej, gdzie jest bardzo dużo mórz, budowano statki w gorszy sposób niż w kulturze greckiej. Prawdopodobnie ta wiedza na temat tego, jak budować okręty, była taka sama. Biorąc pod uwagę, że już od czasów Tubal-Kaina, czyli wiele set lat przed narodzinami Noego, ci ludzie mieli zaawansowaną obróbkę żelaza i wytapiali z żelaza przedmioty, instrumenty i narzędzia. Nie ma powodu uważać, że nie mieli możliwości technologicznych zbudowania takiego statku. A więc widzimy, że były rampy czy klatki schodowe dla zwierząt do przemieszczania się, były trzy poziomy. Czyli to, co tutaj widzimy, to jest odtworzenie opisu biblijnego, wiedzy archeologicznej na temat technologii budowy statków i wiedzy na temat tego, jak musiało to być skonstruowane, żeby wytrzymało falę i przetrwało. Nie ma powodu, aby uważać, że przetrwanie Arki musiało być związane z jakimś cudownym Bożym działaniem. Możliwości technologiczne, materiałowe w tamtych czasach umożliwiały zbudowanie takiego statku. Oczywiście to zajmowało dużo czasu, ale nie było żadnego problemu. Tutaj mamy jeszcze proponowany przekrój przez taką Arkę wewnątrz i widzimy, że dobrze zaplanowane wnętrze stwarzało trzy poziomy, trzy komory dla zwierząt. Z tej strony trzy komory tutaj i komunikację tędy lub ewentualnie też tu mogła być też komora dla zwierząt. Tu widzimy po bokach te pomieszczenia mogły służyć jako pomieszczenia dla składowania pokarmu. Można było też to podzielić na pół, tu nie było problemu ewentualnie schodzić czy roznosić tą żywność do tych pomieszczeń, do tych klatek. Jeśli chodzi o odpływ nieczystości, to również to nie było problemem, ponieważ nie ma żadnego problemu, żeby stworzyć pochyłę lekko i to było też robione i do dzisiaj jest robione, lekko pochyłą podłogę, gdzie te nieczystości spływają i gromadzą się w jednym miejscu. Także to wszystko nie, jeżeli było dobrze zaplanowane, nie było żadnego problemu, żeby takie coś zbudować. Kolejna rzecz, która jest ważna do analizy, to ilość zwierząt. I tutaj również według dzisiejszej wiedzy wiemy, że po pierwsze, że to były tylko rodzaje. To nie były wszystkie gatunki, to były tylko przedstawiciele rodzajów, które umożliwiły następnie rozwój wielu gatunków. I ocenia się, że żeby z tych wszystkich rodzajów zwierząt, które znalazły się, zachować zwierzęta, które by umożliwiły rozwój z rodzajów, to jest to około 2000 zwierząt. Jest 2000 rodzajów. Rodzaju zwierząt, z których potem mogły się rozwinąć, czy tam to kotowate, czy psowate, czy tak dalej. Jeżeli przyjmiemy, że to były pary zwierząt, to mamy 4000 zwierząt. Jeżeli przyjmiemy, że część z nich była w liczbie 7, bo dla zwierząt czystych nie wiemy dokładnie ile tego było, ale jeżeli przyjmiemy, że 1/4 była w liczbie 7, a 3/4 z tych 2000 tylko jako para, to mamy około 6500 zwierząt na tej arce. A przy takiej budowie arki, jeżeli by przyjąć wielkość zwierzęcia średnią pomiędzy słoniem, a nie wiem, tam kretem czy czymś, to średnia wielkość zwierzęcia to by była owca mniej więcej. Takiej wielkości średnie zwierzę. Tak z grubsza, to miejsca na arce było, na arce zmieściłoby się 125 tysięcy owiec. Tak pojemna była ta konstrukcja. A więc miejsca dla przedstawicieli wszystkich rodzajów zwierząt na arce była aż nadto. Dla wielokrotności tego, co musiałoby się tam znaleźć. Ten opis jest zupełnie realistyczny i do zrealizowania był wówczas. Mało, jeszcze kolejnym problemem, jaki się pojawia, to jak Noe nałapał te zwierzęta, żeby tam w tej arce je umieścić. I tutaj też Biblia udziela nam odpowiedzi bardzo, bardzo, słuchajcie, zaskakującej. Otóż czytamy, że to Bóg przyprowadził zwierzęta do arki. Po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. Największą tajemnicą biologii, nie wiem czy wiecie, do dzisiaj jest migracja zwierząt. Migracja zwierząt jest niesłychaną tajemnicą do dzisiaj. Jak to się dzieje, że różne gatunki, i to owadów, ptaków, ryb, potrafią przemieszczać się setki kilometrów po całym świecie w trudnych warunkach, aby dotrzeć do miejsca, skąd pochodzą ich rodzice, chociaż samo to następne pokolenie nigdy w tym miejscu nie było. A jednak wiedzą, potrafią podróżować setki kilometrów, żeby dojść w to miejsce, gdzie ma odbyć się następnie wydanie kolejnego pokolenia. Nie ma nic niemożliwego w tym, że zwierzęta przybyły do arki w odpowiedniej ilości i pokierowane przez Boga. Mają wszystkie zwierzęta takie możliwości. Kolejnym problemem jest żywność. Jak zgromadzić żywność dla tych 7000 zwierząt, czy iluś tam, no tak przeliczymy to. Odpowiedzią na to jest 1 Mojżeszowa 6:22. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Mało tego, bo w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest napisana jedna rzecz dotycząca tego, jak Noe budował arkę. Czyli jak zbudował? Pełen bojaźni. Noe nie dyskutował z Bogiem, tylko Słowo Boże było dla niego kluczowe i najważniejsze. Już dotychczas Noe wiódł niezwykle trudne życie, pełne zmagania się z przeciwnościami wśród ludzi i otaczającego go świata. I jak Bóg powiedział zgromadź żywność, to zgromadził. Tyle możemy na ten temat powiedzieć, bo wiemy, że zwierzęta przeżyły. Natomiast jeżeli Noe, usłyszawszy, że ma zbudować arkę, 150-metrowy statek w środku lądu, wiele kilometrów od brzegu, usłyszał tak, delikatnie mówiąc, nietypowe i zaskakujące polecenia, to jeżeli już zbudował arkę, to zgromadzenie tej żywności też nie mogło stanowić problemu. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co jest ważne dla nas jako wierzących ludzi, to to, że przez 100 lat Noe budował arkę, nie mając żadnego oparcia dla tych działań, jak jedynie tylko i wyłącznie Boże Słowo. To było jego motywacja i oparcie. Nie było deszczu w tym czasie jeszcze. Nic nie zapowiadało zmiany klimatu. Nic nie zapowiadało takich gwałtownych zmian w przyrodzie. Nie było w ogóle żadnej jego możliwości wyobrażenia tego, że w miejscu, gdzie on buduje arkę, nagle pojawi się tyle wody, że najpotężniejszy statek ówczesnych czasów będzie w stanie pływać. Tym, czym kierował się Noe, to było Boże Słowo. I na Nowy Testament nazywa to wiarą. Noe nie naradzał się z nikim, bo nie miał się kogo poradzić. Raczej ludzie, którzy widzieli, co on buduje, musieli się, delikatnie mówiąc, dziwić, a raczej musieli się z niego naśmiewać. Jak on zamierza zwodować ten statek i czy zamierza a raczej pływać im po piasku. Wyobraźmy sobie człowieka, który wykonuje takie przedsięwzięcie dlatego, że Bóg 100 lat temu powiedział do niego coś raz. Ale dla wierzących Słowo Boże jest autorytetem samo w sobie. Noe, jak czytamy, pełen bojaźni przed Bogiem, pracował 100 lat, aż nie dokończył arki, dokładnie według Bożego Słowa. A Bóg cierpliwie czekał z zapowiedzianym sądem, aż Noe tej arki nie skończy. I jest jeszcze jeden fragment, który powinniśmy przy tym momencie poruszyć. To jest fragment z listu Piotra. Noe nie tylko budował arkę, ale fragment z listu Piotra mówi nam, że Noe zwiastował o Bogu. Zwiastował, gdy budował. W Noem działał Duch Chrystusa, ponieważ Nowy Testament mówi nam, że Noe został usprawiedliwiony z wiary. Wokół niego, wokół Noego było pełno ludzi uwięzionych przez diabła. Byli w więzieniu. Duch Chrystusa zwiastował tym uwięzionym ludziom dzień po dniu, że arka jest w przygotowaniu. W 1 Piotra 3, 18-20 czytamy: gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpią, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 7 dusz, ocalało przez wodę. Duch Chrystusowy przez Noego zwiastował ówczesnym ludziom, że nadchodzi dzień sądu nad grzesznikami. I w końcu nadszedł ten dzień, w którym Noe wraz z całą swoją rodziną został uratowany przez wodę. Ta sama woda, która uratowała ich, unosząc arkę, była wodą, która potępiła i utopiła innych. Dlatego Biblia mówi, że Noe przez swoje życie pokazał światu, jaki ten świat był naprawdę. Czytamy, że Noe potępił świat, ale sam został dziedzicem życia, które otrzymał przez wiarę. Pan Jezus również odnosi się do Arki Noego i mówi o tym, jak ludzie zachowywali się w czasach Noego. Jezus mówi, że prowadzili normalne życie, żenili się, za mąż wydawali, jedli i pili, aż nadeszła powódź i zabrała wszystkich. Przez 100 lat Bóg ostrzegał grzeszny świat, że osądzi ich grzechy. Noe wiedział o tym jedynie ze Słowa Bożego, a ludzie pogardzali przesłaniem Noego i je ignorowali. Ale na koniec okazało się, że to Słowo Boże jest prawdą, a ludzie, większość ludzi, zdecydowana większość ludzi na świecie była w błędzie. I tak samo mówi Nowy Testament, że obecny świat jest przeznaczony na sąd. Nie przez wody potopu, ale dzień ostateczny zbliża się każdego dnia, a w tym dniu żywioły zostaną stopione, a niebo i ziemia, które dzisiaj znamy, przeminą. Noe uwierzył, że Słowo Boże ma rację, a ludzie się mylą. I okazało się to prawdą, że to przeważająca większość ludzi, która nie uwierzyła Słowu Bożemu, była w błędzie. Gdybyśmy chcieli podsumować przekaz pierwszej Księgi Mojżeszowej, szósty rozdział, ten cały szósty rozdział, to możemy powiedzieć tyle, że czytamy w nim, że Bóg nie tylko nienawidzi grzechu, ale też nienawidzi naszych grzechów. Że Bóg nie tylko potępia grzech ogólnie, ale potępia też moje grzechy. Dowiadujemy się też, że Bóg nie osądzi ich już przez potop, ale na sądzie ostatecznym, w dniu ostatecznym. I dowiadujemy się, że wszystkie grzechy są Panu Bogu znane. Tylko ci, którzy są w Chrystusie, zostaną uratowani. Bóg uratuje tych, którzy którzy są związani z Nim przymierzem. Za pomocą środków, które Bóg wyznaczył i żadnym innym sposobem. To znaczy przez wiarę w skuteczną ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Zbawieni cechują się wiarą, prawością oraz chodzeniem z Bogiem pod prąd. To są te trzy cechy, które wyróżniają na Jego i które wyróżniają wierzących wszystkich czasów. Wiara, prawość życia i chodzenie z Bogiem pod prąd. Dalej możemy wyciągnąć z tego rozdziału tą prawdę, że pewność zdarzeń w przeszłości wskazuje na pewność zdarzeń w przyszłości. Kolejna prawda to taka, że tylko cierpliwość Boża zapobiegła nastaniu potopu od razu. Jedynie ta sama cierpliwość powstrzymuje Boga przed nastaniem sądu ostatecznego teraz. Ponieważ, jak czytamy, Bóg chce, aby wszyscy się pamiętali i doszli do poznania prawdy. Ale dowiadujemy się też, że Boża cierpliwość nie będzie trwała wiecznie. Dlatego też Biblia każdego dnia wzywa: dzisiaj jest dzień zbawienia. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Takie jest podsumowanie rozdziału 6. Amen.